54. Bydgoski Festiwal Muzyczny. Kontrasty. Wolność. Na antenie Polskiego Radia PIK. Od 9 do 30 września.
Thank you. Witamy Państwa, Ewa Dąbska,
Magda Jasińska, a za niespełna pół godziny Aleksandra Kłopot-Wiśniewska przywitała nas z uwertura do opery Fidelio. Uwertura, która samoistnie jest grywana, Leonora. Uwertura jedynej opery Ludwika van Beethovena, zresztą wielokrotnie nad nią pracował przez wiele lat, bo na początku nie zyskała ona rozgłosu i sukcesu, nie odniosła.
Takie to losy dzieł muzycznych, że po latach odnoszą sukcesy na premierach. Wielkie opery, które dzisiaj są hitami, nie były dobrze przyjmowane. Tutaj sprawa jest troszkę skomplikowana, ponieważ, tak jak powiedziałaś, Ludwig van Beethoven napisał jedną operę i trochę chyba miał problem z gatunkiem, bo ta opera jest specyficzna i być może dlatego bardzo rzadko w Polsce prezentowana w wersjach scenicznych. Tutaj będziemy mieć do czynienia z wersją estradową.
Ona w ogóle jest częściej prezentowana na świecie w wersji estradowej niż scenicznej i to być może samo mówi o dziele też.
Ta dramaturgia dzieła jest troszkę trudna dla reżyserów.
No ale dzisiaj mieliśmy do czynienia właśnie z estradowym wykonaniem, znakomite grono solistów, które zostało zaproszone i właściwie tu mamy pełną paletę barw doświadczenia muzycznego. Tomasz Kuk, Katarzyna Hołysz, Marta Boberska, Sylwester Smulczyński, Dariusz Górski, Adam Kutny, Piotr Nowacki. Oczywiście oprócz solistów orkiestra i chór Opery Nowa, Orkiestra Filharmonii Pomorskiej, chór Opery Nowa. Wszystko pod dyrekcją Kaja Bumana.
Kiedy zaczynaliśmy myśleć o festiwalu, tu i padł ten pomysł o wolność, to wtedy myślałem, że jeżeli jest jeden utwór, który to pokazuje, to par excellence, to jest Fidelio, to jest opera o wolność człowieka i o walce człowieka, który stara się uratować męża. I to jest taka typowa sytuacja w dyktaturze. Ten Pizarro, ta czarna postać, to jest po prostu bandyta, uprzejmie mówiąc. I uważam, że to jest centralny utwór Beethovena, niestety, może nie tak często tu w Polsce wykonywany. I jest to sceniczny, bardzo, bardzo trudny utwór, bo ostatnie 20 minut w tej operze scenicznie nic nie dzieje. Każdy reżyser ma tu ten problem, co robić, jeżeli już akcja nie ma napięcia w pewnym sensie i według mnie w ogóle między postaciami nie jest taka. Są momenty, które po prostu nic nie dzieje, wszystko stoi tylko i to jest dla mnie taka opera, która może, to jest oczywiście w stricte sensie jest to opera, ale jest to też, ma takie bardzo oratoryjne aspekty i dlatego myślałem, dlaczego to nie pokazywać i muszę powiedzieć, kiedy się dowiedziałem w tym tygodniu, że to jest chyba pierwszy raz w ogóle w Bydgoszczy grane, pokazywane, długo się to czekało, utwór muszę powiedzieć, prawda? I tym bardziej uważam, że warto to pokazywać.
Jaki miał pan problem, mimo wszystko, z wersją sceniczną tego dzieła? Śpiewacy, których jest bardzo wiele, zwykle w oratoriach trochę mniejsza obsada niż tutaj, radzą sobie właśnie z tym utworem. Oni nie grają, oni stoją i śpiewają tak jak w oratorium.
To prawda, ale są na szczęście wszyscy bardzo świadome, co śpiewają i bardzo rozumieją, o co chodzi. Oczywiście ten sceniczny aspekt brakuje, to i kostiumy, coś takiego, i światło, to wszystko zawsze pomaga bardzo. Ale jest to opera, ja traktuję to troszeczkę jako melodramat. Trzeba pamiętać, że Beethoven napisał pierwszą wersję i Fidelio nazywał się nie Fidelio, wtedy tylko Leonora. Albo Leonore po niemiecku. I Leonore to jest główna postać. Ona szuka swojego męża, ona uratuje go. I problem jest tekst w tej operze. Ten tekst, ten tak mówiony tekst jest bardzo długo, troszeczkę staromodny, troszeczkę taki, musimy pamiętać, to jest początek Biedermeiera, to jest ten nastrój już troszeczkę jest też, to jest taka mikstura. I nigdy nie przeżyłem w ogóle, że cały tekst został mówiony w trakcie przedstawień. I po prostu napisałem taką wersję, że wszystko Leonora tego mówi, te krótkie teksty między muzyką, żeby mieć taki łącznik, żeby rozumieć, o co chodzi. I to znaczy, ona komentuje to, co widzi, ale też, jeżeli coś nie wie, nie może wiedzieć w tym momencie, to tylko obserwuje akcje innych ludzi i mówi o tym. I w tym sensie jest troszeczkę ta akcja jednak obecna, ale jako, nie wiem, tylko to słuchanie w pewnym sensie. Jak to idzie, zobaczymy. Miałem takie wrażenie wczoraj na próbie generalnej, normalnie, że to się bardzo dobrze połączy, ale na końcu nie moja rzecz to oceniać oczywiście.
Mówił pan, napisałem tekst, to znaczy, że będzie nowy tekst?
No, wie pani, to jest za dużo mówione. Ja bardzo dokładnie czytałem tekst oryginału, te proza tekst. No? Muzyka w ogóle nie została ruszona, to jest święta rzecz. I po prostu, i znając różne wersje i różne przedstawienie, które widziałem, dyrygowałem, że co jest istotne i na końcu nie ani jedno słowo jest nowe ode mnie, tylko jest to tak po prostu zrobione, że napisałem, jest może nawet za dużo mówione, tylko budowałem taki tekst z tego, co jest dane, no i czy masz treść oczywiście.
Czy muzycznie jest to bardzo wymagający utwór i czy musiał pan dużo opracować i z orkiestrą, i z solistami, żeby no, wyszlifować to?
Zaczynając może z solistami, oni byli świetnie przygotowani, część już śpiewała to też. I z orkiestrem to oczywiście to była kompletna nowa rzecz. Na pewno ktoś to już grał w orkiestrze, gdzie indziej, nie tu w Bydgoszczy, co już mówiliśmy. Nie, to oczywiście to jest jasne, jeżeli coś jest nowego, to trzeba najpierw w ogóle rozumieć, w jakim kontekście dana muzyka gra. I to, ja uważam, jako dyrygenta to trzeba wiedzieć. I to jest inaczej niż gramy, nie wiem, inną symfonię Beethovena, co orkiestra wiele, wiele razy już grała, wykonywała. I to jest tu kompletna inna praca w tym momencie. I też pozwoliłem nieraz tłumaczyć po prostu, o co chodzi, dlaczego jest taka muzyka, dlaczego to powinien tak brzmić i nie inaczej, żeby orkiestra współtworzy to wszystko, no i to do tego jest oczywiście wiedza potrzebna. No. I tą wiedzę, zresztą nie tylko tu, to zawsze spróbuję to pokazywać, po co to jest, że ta muzyka w ramach możliwości mówi.
Zwykle opery się przygotowuje w teatrach muzycznych przez kilka dobrych tygodni. Tutaj państwo przygotowali Fidelia przez kilka prób.
No, troszeczkę więcej prób mieliśmy. My budowaliśmy tak ten początek, że już tydzień temu mieliśmy prób, więc to byłoby szaleństwo. Wie pani, ale te próby w teatrze trwają dłużej, bo te próby z reżyserem tak długo trwają. No, te muzyczne próby tam może są dłuższe niż tu teraz, ale to jest bardzo dobra orkiestra, więc to też trzeba wiedzieć, z kim mamy do czynienia. I to już wiem, że tu pewne rzeczy idą po prostu szybciej. No. I opera jest, wie pani, potem to jest dużo trudniejsze, bo chór stoi, nie wiem, 50 metrów ode mnie, nic nie słyszę od strony orkiestry. Soliści śpiewają w plecach do widowni i nie wiedzą, gdzie są. To są takie techniczne problemy, które tu kompletnie nie mamy. I to jest czas, który bardzo, bardzo jest potrzebny w teatrach, w operze, ale no, tu w zale koncertowej jednak jest taka większa koncentracja na tylko muzyczną rzecz. Oczywiście jest to czasem trudne, że może brakuje ta sceniczna interakcja, to nie kwestionuję, ale za to jest może tam, wie pani, ja nie wiem, ile przedstawień w swoim życiu operowe dyrygowałem, ale to są setki przedstawień, ale tylko Don Giovanni dyrygowałem ponad 100 razy. I wie pani, te przedstawienia, które funkcjonują naprawdę muzycznie dobrze, to jest rzadko. Ja też przeżyłem, że coś lądowało w kanale, że nagle scenografia padła, albo śpiewak brakowało, albo szedł za późno z garderoby. To ta ilość problemów w operze są tak gigantyczne. No i tu pod tym względem mamy troszeczkę święty spokój po prostu.
Mówił Kai Buman, który z niezwykłą pieczołowitością podszedł do wykonania tego dzieła. Wiele razy nim dyrygował, tak więc ma tutaj doświadczenie. No i ta tematyka wolnościowa też, o której była mowa, bardzo dobrze pasuje do hasła tegorocznego festiwalu, bo mamy kontrasty i wolność.
To zaprośmy jeszcze na niedzielny koncert. To będzie koncert, moim zdaniem, bardzo ciekawy. Dwa światy, znowu kontrasty muzyczne.
Tak, to będą dwa chóry, jeden z Rosji. Będzie to chór psalmistów ze wspólnot staroobrzędowych Syberii, dokładnie z Nowosybirska. I będzie chór Afro-Gospel Bona Deus z Berlina.
Ale o tym koncercie opowie Cezary Nelkowski, zastępca dyrektora Filharmonii Pomorskiej.
Będziemy mieli prezentację tej sztuki wokalnej Kościoła Prawosławnego. Będzie znakomity zespół składający się z wybitnych śpiewaków z Syberii, staroobrzędowcy nie tylko z Nowosybirska, ale i z Kiszyniowa. z innych miejscowości, którzy tworzą znakomity zespół wokalny, który zaprezentuje się na Estradzie Filharmonii Pomorskiej nie po raz pierwszy, bo w roku 2000 podczas Festiwalu Muzyki Antiqua Europa Orientalis gościliśmy tych artystów po raz pierwszy, ale teraz gościmy ich wraz z chórem Afro Gospel Bonadeus z Berlina, więc wykonawcy rodem z Afryki, z kilku krajów afrykańskich, którzy w Berlinie śpiewają muzykę gospel. Zobaczymy, jak można modlić się śpiewając w ramach kościoła prawosławnego, jak to robią ci z Afryki, śpiewając afrogospel. Koncert afrogospel i chóru staroobrzędowców w niedzielę, godzina 19, Filharmonia Pomorska. Serdecznie zapraszamy.
Zapraszamy Państwa do Filharmonii. 10 koncertów, za nami pierwszy. Będziemy o nich informować w naszych specjalnych studiach festiwalowych. Kolejne studio w niedzielę po godzinie 10.10 w śniadaniu z muzami, a następne spotkanie już po koncercie, o którym przed momentem mówiliśmy, w poniedziałek po godzinie 10.30.
Zapraszamy, zachęcamy. Warto być na festiwalu i warto śledzić tę nową linię, ten nowy pomysł na festiwal, bo jest to trochę inny pomysł niż do tej pory. Tak więc też warto sobie wyrobić zdanie, czy jest to pomysł trafiony.
A teraz a propos śledzenia. Wyśledziłyśmy sesję nagraniową w bydgoskim MCK-u. To za sprawą Macieja Fortuny, trębacza, który zainspirowany przez pracowników bydgoskiego MCK-u postanowił nagrać zarówno utwory Andrzeja Przybielskiego, jak i jego improwizacje zaaranżować na nowo. I tak powstały nowe kompozycje. My byłyśmy już pod koniec tej sesji nagraniowej. Spotkałyśmy się nie tylko z Maciejem Fortuną, ale też innymi muzykami, którzy pracowali nad dźwiękiem, nad brzmieniem tej sesji.
Ten pomysł w zasadzie zrodził się naturalnie i trudno jest tak naprawdę wskazać czyj. Myślę, że to był pomysł, który każde środowisko jest w stanie wykreować w momencie, kiedy odchodzi postać tak znacząca, a jednocześnie pamięć o niej zaczyna siłą rzeczy zanikać. Pomysł, który ma tą pamięć utrwalić, a wręcz sprawić, żeby postać Andrzeja, jego muzyka, jego bezkompromisowość twórcza i to, że pozostał sobą i był sobą, był po prostu tym, za kogo się podawał, uważał, by te postawy i wartości mogły zostać dostrzeżone również przez kolejne pokolenia. Dlatego też spotkaliśmy się tutaj w gronie trębaczy i to w gronie trębaczy takich, którzy również kształtują kolejne postawy, których muzyka jest współcześnie słuchana w Polsce i za granicą. No i uważam, że to taki pomysł wspólny i trębaczy, i niesamowitych ludzi, takich jak Grzegorz Nadolny, Grzegorz Daroń, którzy wsparli ten pomysł, realizację Marka Maciejewskiego z Miejskiego Centrum Kultury, który zainspirował mnie do tego i zmotywował, żeby to zrobić, że to ma sens i że to się może udać.
To przedstawmy tych w sumie 6, ale 5 trębaczy, którzy oprócz pana wystąpili.
No to Tomasz Kudyk, to Piotr Schmidt, to Marcin Gawdzis, no i oczywiście stojący tutaj Maurycy Wójciński i Wojciech Jachna.
Czy muzyka Andrzeja Przybielskiego jest trudna do inspiracyjnie, do wykreowania jeszcze czegoś więcej, bo wasza muzyka, wasze umiejętności no, dodały czegoś jeszcze do tej muzyki. Jak się znaleźliście razem z tym duchem inspiracji Andrzeja Przybielskiego?
Wojtek Jachna. Muzyka Andrzeja jest bardzo wdzięczna, że się tak wyrażę w ogóle do odczytania jej na wielu poziomach muzycznych. Właśnie też przed rozpoczęciem projektu jeszcze dużo o tym rozmawialiśmy z Maciejem, który jakby przygotował całą sesję i Maciej w związku z tym, że właściwie to był nonet, że się tak wyrażę, czyli 9 osób nagrywających, no to podszedł do tego w sposób taki bardzo ułożony i dobrze. Przywiózł odpowiednie aranże i szkice tego wszystkiego. Natomiast Andrzej raczej słynął z tego, że on nie był raczej ułożonym człowiekiem, on był tak artystycznym bałaganiarzem. Ale to jest w ogóle ciekawe w jego muzyce, że można ją właśnie na wielu płaszczyznach odczytywać. I w sumie na sesji doszło do tego wszystkiego razem, że nagraliśmy jej bardzo konkretne aranże i było troszeczkę grania takiego zupełnie free, zwariowanego. Także no, to jest taka postać w ogóle, uważam, że artystycznie bardzo ciekawa. Komercyjnie oczywiście w ogóle jest gdzieś tam w ogóle nieznana i dlatego właśnie warto ją przybliżyć.
Maurycy Wójciński, nasza praca, tyle mieliśmy duże możliwości dokonania bardzo różnych rzeczy tutaj, ze względu na to, że właśnie muzyka Andrzeja Przybylskiego głównie opierała się na zasadzie improwizacji, interpretacji, a w zasadzie jego kompozycje to miały charakter szkicowy i dzięki temu mogliśmy na różne sposoby do nich podejść, albo wykorzystać po prostu te szkicowe fragmenty do jakiegoś rozwijania właśnie za pomocą improwizacji, albo jak też w niektórych przypadkach, jak właśnie dokonał Maciej, wykonać dosyć mocno złożone i przygotowane i nawet wyprodukowane aranżacje.
Grzegorz Nadolny, ty dobrze znałeś Andrzeja. Z Andrzejem współpracowałeś. Czy po tej sesji możesz powiedzieć, że duch Andrzeja Przybylskiego tutaj rzeczywiście był odczuwalny?
Czy ja dobrze znałem Andrzeja? W zasadzie teza, nie mogę się z tym zgodzić, bo Andrzeja chyba nikt dobrze nie znał. Andrzej był tak nietuzinkową postacią, że przez te wszystkie lata, to było ponad 20 lat, kiedy pracowaliśmy ze sobą razem, zeskakiwał u mnie tyle razy, że powiedzenie, że go dobrze znałem, nie chcę powiedzieć, że jest nadużyciem, ale na pewno jest czymś, co nie jest w stanie Andrzeja zobrazować. A druga część, czyli pytanie, duch Andrzeja. Myślę, że to jest coś, co udało się tutaj osiągnąć zaskakująco. Zaskakująco, ja byłem w ogóle zdumiony tym, jak wiele z tego, co z Andrzejem w czasie współpracy wynikało w muzyce, udało się. Jestem w zasadzie oczarowany i zachwycony tym. Po tej sesji jeszcze nie wiem, co z tego wyniknie. Natomiast mój optymizm przez te kilka dni pobytu w studio został podbudowany absolutnie maksymalnie, bo koledzy wykazali na tyle dużą wrażliwość, na tyle dużą elastyczność i na tyle włożyli ogromu talentu w to, co się tutaj wydarzyło, w zasadzie, że ten fluid, duch Andrzeja był na pewno tutaj odczuwalny i w tej muzyce na pewno Państwo to usłyszycie, jeśli płyta już będzie gotowa. Jestem o tym przekonany. I rzadko bywam w ogóle takim optymistą, jeśli chodzi o produkcję na tym etapie w ogóle. Także myślę, że to będzie na pewno fantastyczna płyta, bo wydarzenie jest fantastyczne, żeby zebrać w ogóle 6 trębaczy w jednym studio i wprowadzić nastrój muzyki improwizowanej, czyli granej z niczego. Coś, co było, ja we wspomnieniach o Andrzeju właśnie pisałem, coś, co było dla mnie największą zagadką. Zrobienie muzyki z niczego. Panowie gramy. Powstała, ona prawdopodobnie będzie podzielona na kilka utworów, prawie 40-minutowa suita, wyimprowizowana przez kolegów w danej chwili. To było fantastyczne doświadczenie. Tak jak to Maciej powiedział, wręcz baśniowe.
Czyli nagrywaliście na setkę?
W większości przypadków nagraliśmy na setkę, a jeden utwór nagraliśmy w taki sposób, w jaki również zdarzało się Andrzejowi nagrywać, czyli nagraliśmy pewne sekwencje, fragmenty, które zresztą były spisanymi improwizacjami Andrzeja, a następnie te fragmenty posłużyły jako główna baza aranżacji, no i te nagrane już nie na setkę, ale w osobnych sekwencjach rzeczy złożyliśmy przy pomoc rewelacyjnego realizatora Jędrzeja Rocheckiego w całość.
Który właśnie jest z nami i który nam pewnie da przepis, jak należy to wszystko teraz zmiksować, żeby otrzymać taki efekt, z którego byłby zadowolony Andrzej Przybylski.
No ja tutaj postawiłem na naturalność, więc starałem się, żeby uzyskać brzmienie jak najbardziej zbliżone do tego, co tutaj w studiu było słychać, a nawet lepsze, z tego względu, że studio jakby nie grzeszy zbyt dużymi wymiarami, więc trzeba było tutaj dokonać małego cudu, żeby nie dość, że wszystkich pomieścić, to żeby każdy zabrzmiał tak, jak brzmi, jak pamięta, jak chce, żeby zabrzmiał. No, dla mnie to było na pewno wyzwanie jako dla reżysera dźwięku, ale też jako kompozytora, ponieważ jakby zapoznając się z samym instrumentem, miałem tutaj do czynienia z szóstką znakomitych trębaczy, jak i z muzyką i tutaj aranży pana Macieja Fortuny. Oczywiście też spotkałem się z muzyką free jazzową. To było dla mnie takie bardzo ciekawe doświadczenie i na pewno myślę, że ten duch Andrzeja, ale też i duch Bydgoszczy, bo trzeba powiedzieć, że na tej płycie ta Bydgoszcz jest odczuwalna nawet w postaci jakichś tam przewijających się motywów hejnału, więc na pewno to będzie dla mnie bardzo dobrze zapamiętana chwila, dosyć długa.
przed nimi wszystkimi jeszcze bardzo dużo pracy, ale muszą to zrobić bardzo szybko, ponieważ już 5 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy będzie uroczysta premiera płyty zatytułowanej Tribute to Andrzej Przybielski.
A teraz już zapraszamy na spotkanie z Aleksandrą Kłapłut-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapłut-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś wracamy do muzyki gitarowej. Królować będzie twórczość, która kojarzona jest z repertuarem koncertowym przeznaczonym na gitarę, pochodzącym z początku wieku XX. Bohaterami spotkania będą dwaj twórcy kojarzeni z muzyką gitarową. Heitor Villa-Lobos i Joaquin Rodrigo. Heitor Villa-Lobos to kompozytor brazylijski. Kompozytor, który karierę twórczą i karierę muzyczną rozpoczynał jako amator. Jako muzyk grający na instrumentach, uczący się od swojej rodziny, ale także koncertujący z muzyką rozrywkową, ale przede wszystkim poszukujący niezwykle intensywnie dowodów na znaczenie, rolę i istnienie w ciągłej tradycji muzyki etnicznej, muzyki folklorystycznej. Był jednym z ważniejszych badaczy muzyki brazylijskiej. Gdy potem studiował we Francji, a raczej uczył się od kompozytorów tak zwanej grupy sześciu, czyli tych, którzy zakładali, że muzyka musi sprawiać przyjemność, że muzyka musi być jasna, łatwa, czytelna i melodyjna, wziął sobie do serca owo przesłanie i rozpoczął komponowanie muzyki artystycznej, muzyki przeznaczonej na estrady, z wykorzystaniem tego wszystkiego, czego nauczył się zarówno na studiach w Europie, jak i tego, co znalazł w znakomitym dorobku muzyki ludowej, muzyki etnicznej, muzyki folklorystycznej Brazylii. I tak powstały wyjątkowe kompozycje, pośród których szczególną popularnością cieszy się koncert na gitarę i małą orkiestrę. Za chwilę zatem Allegro Preciso, czyli precyzyjne, dokładne Allegro, pochodzące z owego koncertu, przeznaczonego, tak jak powiedziałam, na gitarę i małą orkiestrę symfoniczną. Heitor Villa-Lobos skomponował ten utwór z wykorzystaniem wszystkich możliwości dialogu koncertującej gitary, wykorzystywanej tak jak instrument ludowy i jednocześnie koncertujący na początku wieku XX. Gra John Williams na gitarze i towarzyszy mu English Chamber Orchestra pod dyrekcją Daniela Barenboida. Heitor Villa-Lobos, koncert na gitarę i małą orkiestrę, część pierwsza, Allegro Preciso.
Thank you.
John Williams z Towarzyszeniem Orkiestry pod dyrekcją Daniela Barenboima grał koncert na gitarę i małą orkiestrę Heitora Willi Lobosa, brazylijskiego kompozytora przełomu XIX i XX wieku. A teraz także twórca, który zasłynął wprowadzeniem gitary na estrady koncertowe, Joaquin Rodrigo. Któż nie zna Concierto d'Aranjuez? Któż nie zna jego znakomitych utworów gitarowych, które powstały w XX wieku? Rzadko sięgamy po literaturę dwudziestowieczną, obawiając się, że to muzyka niełatwa do słuchania. A jednak w twórczości Joaquin Rodrigo właśnie melodyjność, harmoniczność, nawiązania do romantyzmu to cechy, które sprawiają, że jego kompozycje właśnie chętnie są słuchane. Za chwilę dwa fragmenty jednego ze słynniejszych utworów Joaquin Rodrigo. Fragmenty Fantazja para Gentilhombre, czyli utworu dla dżentelmena, dla szlachcica. Najpierw Villano i Richard Carr, czyli Adagietto e Andante Moderato i Espagnoletta, a potem Adagio. Piękne Adagio, które przypomni nam skojarzenia ze słynnym Concierto d'Aranjuez. Oto słynne dzieło dwudziestowiecznego kompozytora, który za zasługi w dziedzinie muzyki hiszpańskiej otrzymał tytuł Markiza, utwory Joaquin Rodrigo, fragmenty Fantazja para un gentilhombre, fantazji przeznaczonej na gitarę i małą orkiestrę, dwie części w wykonaniu Johna Williamsa i orkiestry, angielskiej orkiestry kameralnej pod dyrekcją Charlesa Grovesa.
Thank you.
Były to dwa fragmenty Fantazja para un gentilhombre, Joaquin Rodrigo, czyli Fantazji dla szlachcica dżentelmena. A teraz ostatni fragment, znany i często przywoływany w tempie Allegro con brio, Danza de la Jajas. Fragment także owej fantazji, przeznaczonej na wirtuozowską partię gitary i towarzyszącą jej małą orkiestrę. Zatem Joaquin Rodrigo, Fantazja dla szlachcica, Danza de la Jajas, Allegro con brio w wykonaniu Johna Williamsa i zespołu kameralnego, zespołu angielskich kameralistów pod dyrekcją Charlesa Grovesa. A na kolejny muzyczny wieczór zapraszam Państwa za tydzień. Do usłyszenia.